Przybyć z małżonką razem do braterstwa, widzieć znane nam twarze, choć no, dużo osób nie znamy, choć znamy się tylko z konwencji. Dlatego tym bardziej jest dla nas wielkim przywilejem bycie w zborze w Biłgoraju. Drodzy braterstwo, przywieźliśmy ze sobą bagaż pozdrowień, wyjeżdżając z domu. Nasi rodzice, braterstwo muszalscy, Anna i Jan, serdecznie braterstwa pozdrawiają oraz w tygodniu żeśmy też widzieliśmy się z braterstwem Chońcami, siostrą Rut i bratem Dariuszem. Też pozdrowienia telefoniczne mam brata Adama, też osobiste, brata Adama Chońcy i oraz siostry Maryli Romanow z Gliwic. Jak również przy wyjeździe nasi sąsiedzi, braterstwo Idasiowie, siostra Tereska i brat Dariusz, którzy też tutaj znacie ich braterstwo, też serdecznie pozdrawiają. Oczywiście bratnie chrześcijańskie pozdrowienia przesyłamy też i przywozimy dla braterstwa od pozostałych członków zboru Ludu Pana w Chorzowie. Tak się składa, że mamy teraz czas przygotowania do tego naszego największego święta, do którego skłonił nas nasz Mistrz Jezus Chrystus. I chciałbym, abyśmy byli w tej tematyce, drodzy braterstwo. Może nie będziemy mówić o symbolach, jakie Pan Jezus przygotował i co Pan Jezus zostawił swoim uczniom, ale zwrócimy naszą uwagę na wydarzenia, które miały miejsce po pamiątce, kiedy Pan Jezus udał się ze swoimi uczniami do miejsca, w którym bardzo lubiał przebywać, do pewnego ogrodu, którym się czuł bardzo dobrze. Do ogrodu, w którym jest powiedziane, że często przebywał, bo Ewangelista Jan w 18 rozdziale wyraźnie nam wspomina, że ogród ten, który znajdował się przy potoku Cedron, był jednym z takich miejsc ulubionych Pana Jezusa. I może zacytuję to z Ewangelii Jana. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Ewangelista Jan tutaj podkreśla nam, że było to częste miejsce przebywania Pana Jezusa. Otwórzcie sobie, braterstwo, Słowo Boże na Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale i przeczytamy sobie fragment, który jest od 36 wersetu do 31 wersetu, który będzie podstawą dzisiejszej lekcji. Znacie to wydarzenie doskonale, myślę, ale warto sobie odczytać sam tekst biblijny, bo chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo, które występuje trzykrotnie w tym fragmencie od 36 do 41 wersetu. Myślę, że braterstwo wychwycicie również to słowo, które trzykrotnie wystąpi w tym tekście. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziąwszy z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej. Upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech nie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Drodzy braterstwo, jakie to słowo tutaj trzykrotnie występuje w tym tekście? Czuwajcie. Jest tutaj użyte słowo greckie agrypneo, które używane jest w Nowym Testamencie 69 razy, które znaczy tyle, co trwać bez snu, być czujnym, czuwać. I znaczenie metaforyczne tego czasownika to tyle, co być przytomnym i walczyć ze znużeniem i opieszałością po to, aby osiągnąć zamierzony cel. W dosłownym znaczeniu odmawiać sobie snu podczas nocy, aby nie dać się zaskoczyć nieprzyjacielowi. Taka jest definicja słowa czuwać. I drodzy braterstwo, zobaczcie, czy to polecenie, ta prośba Pana Jezusa była spełniona przez apostołów. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Trzykrotne słowo czuwać w tym tak krótkim fragmencie skłania nas do tego, abyśmy właśnie byli czujnymi. I ten wykład też zatytułowałem: bądźcie czujni. Inne Ewangelie synoptyczne, również Ewangelia Łukasza, Ewangelia Marka, w swoich zapisach mają to samo pojęcie czuwać, związane właśnie z pobytem Pana Jezusa w Getsemane. Pamiętacie, braterstwo, może co oznacza słowo Getsemane, nazwa tego ogrodu? Getsemane to nic znaczy tylko jak tłocznia oliwy. A dlaczego? Ponieważ w tym miejscu było wiele drzew oliwnych. Ogród, który był u stóp góry zwanej Oliwną, za potokiem Cedron, jak żeśmy sobie przed chwilą też przeczytali z Ewangelii Jana. A więc miejsce, gdzie można było w niedalekiej odległości od wielkiego miasta, stolicy Izraela, odpocząć fizycznie, duchowo, wyciszyć się. Miejsce, gdzie można było się oddalić, aby również sprowadzić na siebie doświadczenie. Miejsce, które było znane przez Judasza doskonale, który wiedział, gdzie zaprowadzić żołnierz. I w tym momencie Pan Jezus, drodzy braterstwo, zobaczcie, mówi: czuwajcie i módlcie się. Drodzy braterstwo, będąc około tego tematu, warto sobie zobaczyć, co również mamy na ten temat w Słowie Bożym, a w szczególności w obrazie w starotestamentalnym. Czy pojawiają się, czy pojęcie czuwania jest również, występuje w Starym Testamencie? Myślę, że jest bardzo szczególny zapis. Zapis według przekładu nowego Biblii Warszawskiej. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, 42 wersecie, gdzie mamy historię, którą doskonale też pamiętamy, przygotowując się do pamiątki. Ale w nowym przekładzie, czytając, czytamy takie słowa, że była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. To też ma być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Zobaczcie, braterstwo, tutaj w tym przekładzie jest pokazane, że w tej nocy była to szczególna noc, która Pan Bóg zaplanował, aby była obrazem szczególnego okresu, czasu, w której jest powiedziane, że to Pan Bóg czuwał nad przebiegiem spraw i wydarzeń, ale również ta noc miała być upamiętnieniem tego, że drugie zdanie tego wersetu mówi, to też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. I również widzimy, że ten obraz starotestamentalny możemy przenieść, że my, będąc tymi duchowymi Izraelitami, również mamy podstawy ku temu, aby czuwać. Podstawą są słowa oczywiście Pana Jezusa, najważniejszą dla nas, ale w tym obrazie też mamy pięknie to pokazane. Prorok Izajasz w 30 rozdziale swojego proroctwa mówi takie słowa w 18 wersecie. Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Myślę, że każdy z was dostąpił tej łaski. Chociażby dlatego, że mogliśmy się znaleźć tutaj na tym miejscu. To z łaski Bożej. Przechodząc doświadczenia, widzimy, że na naszym życiu wykonuje się właśnie dzieło Boże. Drodzy braterstwo, na temat czuwania w Starym Testamencie mówi nam również zapis czwartej Księgi Mojżeszowej. To też można powiedzieć, jest pewien obraz. Czwarta Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 16 werset mówi o kapłanie. Elezar zaś, syn kapłana Arona, będzie czuwał. I są wymienione elementy, rzeczy, nad którymi miał czuwać syn Arona, kapłan. I mówi tak: będzie czuwał nad olejem do świecznika, wonnym kadzidłem, stałą ofiarą z pokarmów i olejem do namaszczania. Będzie również czuwał nad całym przybytkiem i wszystkim, co w nim jest ze świętych sprzętów i naczyń. Ponieważ cały przybytek był święty, z polecenia Pana Boga był stworzony, wymagał szczególnej ochrony i szczególnego traktowania. I myślę, drodzy braterstwo, że jest to wspaniały obraz tego, że my, będąc kapłanami, chcąc osiągnąć właśnie ten tytuł kapłanów, też powinniśmy czuwać w trakcie swojego życia nad tymi świętymi rzeczami. W przekładzie Biblii Gdańskiej to słowo czuwał oddaje staranie Eleazara będzie. Mówi o staraniu. Bardzo podobne słowo. Nowy przekład też mówi, że jest odpowiedzialny. Czuwa, czyli synonimami słowa czuwał jest bycie odpowiedzialnym, starać się o sprawy duchowe. Drodzy braterstwo, to staranie się jest w odniesieniu do chrześcijanina i to czuwanie polega właśnie na zwracaniu uwagi na wiarę i swoje obowiązki jako na sług Bożych. Patrząc na proroctwa i okoliczności zwiastujące koniec wieku, a szczególnie właśnie musimy być czujni wobec różnych zagrożeń, różnych skłonności naszego grzesznego ciała, wobec różnych stanów samozadowolenia, wobec samolubstwa, wobec powabów świata i tego, co jest związane ze sprawami cielesnymi. Musimy stawić czoła różnym światowym ambicjom, różnym zaszczytom wśród ludzi, która właśnie ta ambicja panuje i różnym powabom właśnie tych bogactw. Jest to walka, można powiedzieć, codzienna, z codziennymi pokusami. Czuwanie chrześcijanina, to dobre braterstwo, jest ciągła modlitwa i przede wszystkim trzeźwość umysłu, tak aby nie dać się zwieść, bo wiemy, że szatan czuwa, jest powiedziane, jak lew ryczący, dzisiaj brat też zacytował te słowa, i stara się przede wszystkim, jego działanie jest wymierzone ku tym, którzy chcą się, wybierają się do Kościoła, aby pokrzyżować plany Pana Boga, które zostały przewidziane już przed założeniem świata. Gdy popatrzymy sobie na Stary Testament, to jeszcze w Księdze Przypowieści mamy takie słowa, które też pięknie oddają nam siłę czuwania, pokazują z różnych stron to czuwanie, jak ono powinno w naszym codziennym życiu przebiegać. I w Księdze Przypowieści, drugi rozdział, 7 i 8 werset mówi: On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. A więc, drodzy braterstwo, mędrzec Salomon w swojej mądrości, którą otrzymał od swojego ojca, mówi odnośnie ścieżek, abyśmy właśnie z odpowiedzialnością i z czujnością, będąc na tych swoich drogach, przebywali, mając świadomość, że łatwo jest pobłądzić. A przede wszystkim to ta czujność, kiedy jest i połączona właśnie jest ze świadomością, że na tej drodze możemy oczekiwać łaski i pomocy ze strony Pana Boga, który mówi, że zachowuje swą pomoc dla prawych, to tym łatwiej nam jest właśnie przechodzić te różne próby i doświadczenia. Bo tak naprawdę przebieg sytuacji, jaki miał miejsce właśnie w ogrodzie Getsemane, jest wspaniałym obrazem doświadczeń i cierpień, jakie przechodzą również członkowie Kościoła. Które to cierpienia, jak wiecie, braterstwo, są pokazane w tym drugim symbolu w trakcie pamiątki, gdy Pan Jezus wziął kielich. To powiedział, żeby wszyscy z niego pili, ale apostoł Paweł nam podał właśnie to znaczenie, że są pokazane tutaj cierpienia, które są niezasłużone ku sprawiedliwości. I te cierpienia związane są przede wszystkim z tym, abyśmy byli też również czujni. I jeszcze jeden zapis z Księgi Przypowieści, w sumie jeszcze dwa mam. Z 4 rozdziału, 23 werset mówi: Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Drodzy braterstwo, na temat serca to myślę, że wiele wykładów żeśmy już słyszeli, ale każdy z nas się zgodzi, że w symbolice biblijnej serce tutaj pokazane jest, że jest tym źródłem uczuć. I jeżeli będziemy mieli odpowiedzialnie podchodzić do pewnych naszych uczuć i kierowali je we właściwą stronę i z czujnością podchodząc właśnie do Słowa Bożego, to będziemy mogli powiedzieć, że to serce jest strzeżone przez nas. Bo Salomon mówi tutaj czujniej niż wszystkiego innego, a więc jest to jeden z elementów bardzo ważnych, abyśmy mieli strzec serca. Drodzy braterstwo, gdy sobie popatrzymy właśnie nad czujnością i zagadnieniem czujności, to w odniesieniu do serca, to bardzo ładnie nam apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi o zatwardziałości serca, a więc postawie przeciwnej, postawie, gdzie serce jest pokazane jako zatwardziałe. I tam na obrazie też również narodu izraelskiego, bo w 3 rozdziale, a 8 wersecie czytamy: nie zatwardziajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. I werset 13 z tego 3 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi: ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A więc o tej zatwardziałości tutaj w tym 3 rozdziale, drodzy braterstwo, wielokrotnie ona się pojawia. Gdy sobie popatrzymy do konkordancji Stronga, to słowo zatwardziałość serca jest wzięte ze greckiego słowa sklerokardia. Myślę, że dla wielu z was, którzy znacie częściowo grecki, to już wiecie, że kardia znaczy nic innego jak serce. To właśnie od tego greckiego słowa kardia wzięła się taka nauka jak nauka dziedzina medycyny, jak kardiologia. A w tym przypadku tutaj mamy pojęcie sklerokardia, to skleros znaczy twardy, szorstki i kojarzy nam się ze sklerozą, z zapominaniem, a kardia znaczy serce. A więc, drodzy braterstwo, zatwardziałość serca to taki stan duchowy, kiedy do człowieka przestają docierać pewne głosy. Przestają docierać głosy sumienia, przestają docierać uwagi braci, przyjaciół ze zboru. Taka osoba nikogo nie chce słuchać. Jest to bardzo przykry stan, opisany tutaj przez apostoła Pawła. I w takim przypadku powinniśmy się strzec od takich postawy. I taka osoba, która jest w takim stanie zatwardziałości, w tej stanie sklerokardii, zamyka się w takiej, można powiedzieć, twardej skorupie. Jego serce tak mocno, można powiedzieć, wapnieje i buduje taką ochronną warstwę zewnętrzną, tak aby nic do niego już nie więcej nie docierało. Jest to bardzo, można powiedzieć, przykry stan serca. W takiej postawie znalazł się król Dawid, żeby ukryć swój grzech, wchodząc w następny. Jednak pojawiła się nadzieja, aby ze starego stanu zostać uratowany w przypadku Dawida. Pojawił się prorok Boży Natan, który przyszedł z rzeczą, która spowodowała, że stan zatwardziałości Dawida uległ zmianie. A więc przyszedł, drodzy braterstwo, ze Słowem Bożym. Bo prorok Jeremiasz w 23 rozdziale, 29 wersecie mówi na temat Słowa Bożego mocne słowa i oddziaływania tego słowa na człowieka. Proroctwo Jeremiasza, 23 rozdział, 29 werset mówi: czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Drodzy braterstwo, takiego działania słowa doświadczył właśnie prorok Dawid, król Dawid. To właśnie słowo proroka Natana, możemy powiedzieć również, że skruszyło tą skorupę wokół serca króla. Dosłownie jak uderzenie młotem. ściągnęło go na ziemię, postawiło go na nogi i do tego, że przyznał się do grzechu i do żalu. A więc, drodzy braterstwo, myślę, że będąc czujnymi w naszym poświęconym życiu, musimy bardzo uważać, aby wiedzieć, jak możemy pomóc takim braciom, którzy są w takim stanie sklerokardia. Trzeba, drodzy braterstwo, tak jak prorok sprawił, musimy znaleźć się w przestrzeni Słowa Bożego, aby takiej osobie podsunąć cytat biblijny, czy może jakiś wykład, czy fragment jakiegoś tekstu, komentarza, czy może zostawić otwarte Słowo Boże. Musimy sprawić, aby taka osoba znalazła się w społeczności ludu Bożego. I zdarza się tak, drodzy braterstwo, że wystarczy nieraz jedno zdanie, aby odmienić życie grzesznika, aby z tego stanu właśnie mógł wyjść. Przyjdzie taki czas, drodzy braterstwo, że Pan Bóg obiecał nam, kiedy serce nie domaga i potrzebujemy lekarza, to idziemy właśnie do tego specjalisty, który nazywa się kardiolog. Czasami trzeba nawet serce zoperować. Bóg, drodzy braterstwo, jest większy od naszego serca, także może je również uzdrowić. Dlatego psalmista prosił właśnie, aby stworzył w nim serce czyste, czyli aby go wewnętrznie odnowił. I mamy takie piękne proroctwo dotyczące przyszłości, proroctwo Ezechiela, gdzie jest powiedziane o Panu Bogu jako o wielkim transplantologu. 36 rozdział proroctwa Ezechiela, a 26 werset 27 mówi tak: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. A więc, drodzy braterstwo, tak jak Pan Bóg posłał do serca Dawida, proroka, ze Słowem Bożym, w taki sposób przyjdzie taki czas, że Pan Bóg wyleje ducha swojego na wszelkie ciało i o taki moment w historii myślę, że prosimy Pana Boga. I tak jak powiedziałem, tutaj Księga Przypowieści pokazuje nam, że ta czujność powinna właśnie być przede wszystkim nad naszym sercem. Bo jeżeli nie będziemy czuwać nad własnym sercem, to nie postąpimy dalej, nie otworzymy się do braci na Słowo Boże, nie będziemy przyjmować pociech, wzajemnego napominania. Na innym miejscu, drodzy braterstwo, mędrzec Boży Salomon mówi, jak często mamy czuwać. I 8 rozdział Przypowieści Salomona, 34 i 35 werset mówi: błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram, bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Zobaczcie, drodzy braterstwo, że warto szukać Pana Boga, warto czuwać nie tylko w niedzielę, ale czuwać dzień w dzień u swoich progu swojego serca, aby móc zyskać łaskę u samego Pana Boga, u Pana Boga, Stwórcy Wszechświata. I drodzy braterstwo, elementem, który ma być połączony z czuwaniem i narzędziem, które nam pomaga do tego, aby ta nasza czujność była owocna, skuteczna, to co jest? Pan Jezus powiedział: czuwajcie i módlcie się. A więc, drodzy braterstwo, modlitwa jest dowodem wiary, czuwanie zaś świadczy o uczynkach, o działalności naszej, które muszą być w naszym życiu, abyśmy mogli się rozwijać. Apostoł Święty Jakub powiedział drugim rozdziale, 26 wersecie, jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I myślę, że zgodzimy się tutaj, że nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka powinna iść w parze z teorią, abyśmy mogli właśnie okazywać to nasze postępowanie, że jesteśmy czujnymi. Bo nieraz jest tak, że gdy sobie powiemy, że wszystko jest w porządku, jak nam tutaj dobrze, to wtedy Pan Bóg zsyła doświadczenia, czy na jednostki, czy na zbory. Ale myślę, że gdy to czuwanie jest połączone z tym, co Pan Bóg nam, Pan Jezus nam zostawił, a więc modlitwą, zobaczcie, drodzy braterstwo, Pan Jezus stosował to narzędzie. W ogrodzie Getsemane też modlił się do swojego Ojca w chwilach największych, kiedy bardzo tego potrzebował. I jeszcze jeden werset, który pokazuje nam o czujności na przykładzie dzielnej kobiety, który zapisany jest w Księdze Przypowieści, 31 rozdział, a werset 26 i 27. Jest tu pochwała, postawa dzielnej kobiety, niewiast, z której postawy powinni się uczyć przede wszystkim bracia. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Drodzy braterstwo, to jest piękna lekcja właśnie i pokazana na temat naszego codziennego życia, że niewiasty oddając się na służbę właśnie dla domu, dla swoich najbliższych, czuwają nad biegiem spraw domowych. A więc myśląc właśnie o naszej codzienności, o naszych pokarmach, o to, abyśmy czyści chodzili, o to, aby dzieci pomagać w wychowywaniu. I wiele tych spraw jest związanych właśnie, za które są również przede wszystkim odpowiedzialne niewiasty, której w tym przypadku jest powiedziane, że taka niewiasta mówi mądrze, gdy otwiera swoje usta. To jest wielka pochwała tutaj mędrca Salomona. Drodzy braterstwo, wróćmy jednak do zapisów nowotestamentalnych, które pokazują nam na temat czuwania. Bo tak jak powiedziałem, temat zatytułowaliśmy Bądźcie czujni. Mamy taką przypowieść, którą Pan Jezus wypowiedział. Przypowieść, która można powiedzieć też jest przypowieścią o czuwaniu. I zapisana jest w 12 rozdziale Księgi Łukasza, Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, od 35 wersetu. Nawet w przekładzie Biblii Warszawskiej przeczytamy tylko trzy wersety, od 35 do 37. Jest zatytułowana Potrzeba czujności. Są to słowa Pana Jezusa. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że nigdy dotąd lud Boży nie cieszył się taką obfitością pokarmów duchowych, jak właśnie w czasie, w którym żyjemy, który Słowo Boże nazywa czasem błogosławionym. Jest to obfitość pokarmów duchowych. Jakże właśnie właściwym wydaje się słowa, które skierowane są do Kościoła również właśnie w wieku Laodycei, gdzie mamy napisane w Księdze Objawienia o tym czasie, że aby namaścić oczy swoje maścią wzrok naprawiającą, aby mógł wyraźnie zobaczyć piękno prawdy. I myślę, tak jak tu wszyscy jesteśmy, zgromadziliśmy się, to widzimy to piękno prawdy, że możemy korzystać i badać Słowo Boże. Możemy wymieniać się poglądami. Jest to, tak jak powiedziałem, czas błogosławiony, kiedy właśnie wierni słudzy pańscy mają mieć przepasane po pierwsze biodra swoich myśli i być czynni w słowie i w uczynku, w każdej sprawie dotyczącej służby Pana, aby mogli otrzymać Jego uznanie. Powinni lampę Słowa Bożego mieć w ręku, tak konieczną do ich oświecenia. Mają mieć zawsze dobrze oczyszczoną. Należy to rozumieć w ten sposób, że mają dobrze rozbierać Słowo Boże, starając się przez nierozumienie, aby zrozumieć właśnie właściwy sens, aby jeżeli coś nie wiemy, to przychodzić do zboru i pytać braci, bo jak wiemy, apostoł Paweł mówi, że przez zbór objawia się mądrość Boża. I tak jak w obrazie było, że Eleazar czuwał nad przybytkiem, to między innymi z jego ról i obowiązków należało właśnie przycinanie knota od świecznika. Jest to też wspaniały właśnie obraz, abyśmy tutaj czuwali nad tym wspaniałym Słowem Bożym, abyśmy mogli w pokorze serca, z modlitwą podchodzić do Słowa Bożego. Drodzy braterstwo, apostoł święty, mamy jeszcze w Dziejach Apostolskich taki zapis w 20 rozdziale, 31 werset mówi: przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A więc widzimy, że dzieło apostoła Pawła tutaj było kontynuowane i ta czujność objawiła się przez napominanie. Może niektórym się wydawać, że napominanie jest przykre, ale z jednym znaczeń słowo napominać znaczy pocieszać. I taki cel ma to napominanie. Tu jest powiedziane, że ze łzami napominałem każdego z was. Był to człowiek otwarty, który gdy coś widział, mówił prosto z mostu, bez ogródek. I tak samo jak w rodzinie powinniśmy być otwarci, tak samo i w zborze. Widzimy, drodzy braterstwo, że to czuwanie apostoła Pawła w wyjątkowy sposób było pokazane, ale również odbiło się na wielkich doświadczeniach. Słowa, które mamy jeszcze ciekawe, zapisane w Dziejach Apostolskich, są to słowa skierowane do starszych zborów w Efezie. Przepraszam, to nie... Tak, to w Dziejach Apostolskich. I właśnie w tym momencie też apostołowie mówią, żeby mieli pieczę nad zborami. I tutaj jest wielka odpowiedzialność, drodzy braterstwo, właśnie, że ta czujność przede wszystkim powinna być właśnie dla starszych. I apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, właśnie w 13 rozdziale, 17 werset mówi: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem, co robią? Czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. I tutaj są słowa skierowane właśnie do zborowników, aby mieć tą świadomość, że bracia starsi mają tą podwójną odpowiedzialność i zdadzą z tego sprawę. Apostoł święty Paweł w swoich listach, jak to przystało na listy apostolskie, celem których było właśnie pocieszanie i budowanie, też mówił bardzo szeroko na temat czuwania. Jednym z takich miejsc jest zapis pierwszego listu do Koryntian, kiedy kończy pierwszy list do Koryntian, a w 13 i 14 wersecie mówi takie słowa: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A więc kończąc list, tutaj apostoł święty Paweł pokazuje nam, abyśmy trwali w wierze, abyśmy to wszystko, co się dzieje wokół nas, było połączone z miłością. Bo bez tego elementu to czuwanie nie będzie skuteczne. Bardzo często apostoł Paweł właśnie w ten sposób kończył swoje listy, mówiąc na temat czuwania. Kiedy popatrzymy sobie na tą przypowieść, którą też przed chwilą żeśmy odczytali, na temat, którą Pan Jezus powiedział, to zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w szczególnym czasie, gdy w żniwie wieku Ewangelii, kiedy to, ta czujność powinna być wzmożona. Kiedy ta czujność powinna być wytężona, ponieważ, jak wiemy, wiele różnych jest problemów się pojawia ku temu właśnie, aby właśnie sprawdzić, żeby przesiać tą pszenicę. W drugim liście do Koryntian, 6 rozdziale, a 4 i 5 wersecie apostoł święty Paweł takie słowa mówi: ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach. A więc tutaj jest mowa o służbie Bożej, o służbie pojednania. Apostoł Paweł tutaj ten wątek ma. I też jedną z elementów naszej służby właśnie podkreśla, że jest właśnie czuwanie. I takim, myślę, że najbardziej dobitnym miejscem i słowami apostoła Pawła jest zapis z listu do Efezjan, gdzie w 6 rozdziale apostoł święty Paweł mówi o zbroi Bożej jako tego elementu, który służy nam do właśnie do walki ze swoimi słabościami, do odpierania ataków szatana. I drodzy braterstwo, zobaczcie, jak pięknie apostoł święty Paweł również mówi na temat czuwania, ale połączonego z modlitwą. Dosłownie te same słowa, które Pan Jezus powiedział: czujcie i módlcie się. I w 6 rozdział księgi listu do Efezjan, 17 i 18 werset takie słowa mówi: weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanosząc, o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. A więc pokazuje tutaj apostoł święty Paweł, że ta czujność to nie jest łatwa. Ona ma być z wytrwałością, ma być codzienna. Ale przede wszystkim daje nam ten element modlitwy. Ten element, który dzięki tej modlitwie możemy łączyć się z naszym Ojcem, gdy nam jest słabo, gdy potrzebujemy wsparcia, gdy możemy właśnie nasze uczucia wylewać przed oblicze Ojca Niebieskiego. Bo bez modlitwy to można powiedzieć, to jest tak jak bez powietrza człowiek, a w przypadku chrześcijanina mógłby się zadusić. Modlitwa tutaj jest jako ten element, można powiedzieć, ostatni, element zbroi Bożej, w którym ten element jest tym elementem duchowym, bo kiedy zbroję Bożą byśmy sobie przebadali, to mamy takie, można powiedzieć, fizyczne elementy, które też mają znaczenie głębokie, ale na samym końcu jest właśnie ta modlitwa, która jest tym podsumowaniem. I dosłownie te same słowa, ale w innym liście apostoł święty Paweł powiedział w liście do Kolosan, 4 rozdziale, w wersecie 2, mówi: w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Bardzo podobne słowa i można powiedzieć, że ten, kto chce dokonać postępu w sprawach duchowych, drodzy braterstwo, to musi nie tylko modlić się z głębi serca i umysłu, lecz musi także zachować czujność wobec różnych grzesznych skłonności, swojego ciała wobec, tak jak powiedziałem na początku, z różnych stanów samozadowolenia i samolubstwa. I przede wszystkim tych różnych powabów, które świat nam może dawać i uciech. Musi stawić czoła różnym światowym właśnie ambicjom. Jest to ciągła praca każdodzienna, a przede wszystkim praca właśnie nie w niedzielę, niekoniecznie może w niedzielę, ale bardziej właśnie w naszej codzienności, gdy przychodzimy do zborów, do swojej pracy, do szkoły, gdzie ta czujność musi być wzmożona, abyśmy po chwili odpowiedzieć nie, potrafili bronić Słowa Bożego, bo wiemy, że żyjemy w szczególnym czasie. Apostoł Święty Paweł jeszcze w pierwszym liście do Tesalonicensów, w 5 rozdziale, a w wersetach od 4 do 8 takie słowa pisze. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Zauważcie, drodzy braterstwo, że pobyt Pana Jezusa w Ogrójcu to był właśnie w ciemnościach. Tam nie było lamp, tak jak dzisiaj przychodzimy po mieście, gdzie nie potkniemy się, bo są miasta oświetlone. Ludzie na pewno wtedy mieli swoje latarnie, ale to już nie było takiej mocy, tego nie dawało tyle światła. I tutaj apostoł Święty Paweł pokazuje również, że wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Chociaż wiemy, że jesteśmy w czasie, gdzie jest teraźniejszy wiek zły na planie wieków, to dzięki lampie Słowa Bożego, która ma być tą naszą pochodnią na podstawie psalmu, ona oświeca naszą drogę i gdy będziemy zaglądać do Słowa Bożego, wtedy będziemy mieli bardzo mocny element w naszych rękach, w naszych umysłach do tego, aby nam pomógł właśnie być czujnymi na co dzień. I dalej apostoł Paweł mówi, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Drodzy braterstwo, myślę, że bez tych elementów, jakim właśnie jest pancerz wiary, miłość i przyłbica nadziei zbawienia, nie poradzilibyśmy sobie i nie bylibyśmy dobrymi stróżami i nie moglibyśmy odeprzeć ataków właśnie złego. Bo wiemy, że te ataki przychodzą na nas z trzech stron. Bardzo często bracia w wykładach podkreślają, że mamy trzech wrogów. Myślę, że doskonale wiecie, o jakich wrogów mam na myśli. Apostoł Święty Paweł do swojego syna wierze, Tymoteusza, w 2 liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 5 werset, tylko odczytamy, mówi takie słowa. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. A więc pokazuje tutaj Tymoteuszowi, że ta czujność będzie połączona nie zawsze z przyjemnościami, ale będzie połączona z cierpieniem. Tak jak w przypadku Pana Jezusa, który będąc doskonały, tym bardziej w ogrodzie Getsemane odczuwał te trudności, które miały na niego przyjść, mając świadomość, że za chwilę przyjdzie czas, kiedy go przyjdzie zgraja aresztować, mając świadomość tych pohańbień, jakie za nie chwilę miały na niego nastać i ta noc miała dla niego być i następny dzień bardzo przykrym. Są to owoce tego, że w trakcie swojej pielgrzymki na ziemi, tak jak my dzisiaj, powinniśmy też być czujnymi. I to pokazane jest, że właśnie był do końca Pan Jezus czujny. Potrafił w właściwy sposób, z delikatnością, a nieraz wiemy, jak wchodził do świątyni, gromił, strofował, napominał i pokazywał właśnie, że ta czujność w obronie Słowa Bożego była cały czas pokazana. Nie tylko apostoł święty Paweł mówi na temat czujności, ale przeczytam, braterstwo, jeszcze już kończąc tą lekcję, z listu do apostoła świętego Piotra, z drugiego listu Piotra, w 3 rozdziale. Takie słowa nam pisze apostoł Piotr, 1 i 2 werset, podkreślając właśnie, po co ten list napisał, i mówi w ten sposób. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. I drodzy braterstwo, my to, jak tutaj przyszliśmy, to też przyszliśmy po to, aby nauczyć się, ale przede wszystkim dla was, starych badaczy, można powiedzieć, przypomnieć sobie pewne wersety, poukładać sobie, przypomnieć swoje życie, odnowić swoje poświęcenie, aby zobaczyć, czy w tym tygodniu byliśmy czujnymi, jak sobie radziliśmy z tą czujnością, jak często korzystaliśmy właśnie z przywileju modlitwy i z jakim skutkiem. A apostoł święty Piotr w tym miejscu mówi, aby utrzymać czujność, prawe umysły wasze, aby nasz umysł, w którym rodzą się nasze myśli, a jeżeli nasze myśli się rodzą, to za chwilę są wypowiadane słowa, były właśnie czyste. Aby, dalej mówi, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. A więc świadectwo proroków i apostołów powinno być na naszych ustach. Drodzy braterstwo, i powoli już kończąc tę lekcję, przechodzimy do ostatniej księgi Słowa Bożego, Objawienia, gdzie również w objawieniu świętego Jana w Apokalipsie, niektóre tłumaczenia nam oddają, mamy pokazane czujność chrześcijanina. Pierwszy z wersetów jest do zboru w Sardzie i mówi w 3 rozdziale Księgi Objawienia: bądźcie czujni, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. To zobaczerstwo, myślę, że Pan Jezus też, tak jak w swojej przypowieści powiedział, gdyby gospodarz domu wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, to by czuwał. Gdyby nie pozwolił właśnie się okraść. I list do zboru w Sardzie kończy się takimi wspaniałymi słowami, że werset 5 mówi, że zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Bogiem i przed jego aniołami. Jest to wspaniała obietnica, wspaniałe błogosławieństwo otrzymania właśnie tego wspaniałego tytułu bycia zwycięzcą w wieku Ewangelii. Drodzy braterstwo, gdy przyjdziecie do swojego domu, to możecie sobie odczytać również wiele fragmentów z komentarzy do Manny, które mówią na temat czujności. Ja wam tylko podpowiem, że mam na myśli, abyście sobie odczytali komentarz z 1 kwietnia oraz z 3 listopada, który to komentarzach są opisane właśnie, w jaki sposób ta czujność powinna również przebiegać, i komentowane są słowa Pana Jezusa odnośnie czujności. Ale to myślę na zadanie domowe wam zostawię. Jeszcze jeden werset, który mamy w Księdze Objawienia, a już bardziej pod koniec, w 16 rozdziale, a 15 wersecie, gdzie mowa jest o wielkim dniu Boga Jahwe I w momencie, gdzie przed Armagedonem, to 16 rozdział Księgi Objawienia, 15 werset, ale może 14 odczytam również. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Drodzy braterstwo, tutaj myślę, że przychodzi nam na pamięć przypowieść o uczcie weselnej, abyśmy strzegli tego naszego usprawiedliwienia, które mamy dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I to myślę jest podstawą, aby tą szatę utrzymać w czystości, niesplamioną. I na zakończenie, drodzy braterstwo, życzyłbym wam właśnie, abyście czuwając i modląc się, osiągnęli tą wspaniałą nagrodę. I odczytam braterstwu zapis pierwszego listu Piotra z 5 rozdziału od 6 wersetu. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A więc zobaczcie, drodzy braterstwo, wszelką troskę mamy na kogo włożyć nasze problemy. Właśnie poprzez modlitwę, poprzez to, że mamy wspaniałego orędownika. I dalej mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I apostoł Piotr mówi odważnie, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powoła do wiecznej swej chwały w Chrystusie, mówi, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Apostoł święty Piotr, drodzy braterstwo, nazywa te cierpienia związane właśnie z tą czujnością za krótkotrwałe, ponieważ cóż jest nasze życie w obliczu wieczności, jaka nam jest obiecana dzięki właśnie ofierze w zasługach Pana Jezusa. 11 werset mówi, Jego jest moc na wieki wieków. Amen.
Amen.